nagrywa. Więc to są te kilka ostatnich slajdów z poprzedniego tygodnia na temat pozostałych tych problemów. Ja zdaje się przeleciałem te przez te slajdy bardzo szybko, nie pokazałem wam tego w oprogramowaniu, co tutaj można robić. Pierwsza to jest analiza czułości. To pewnie znacie ze swoich różnych inżynieryjnych zastosowań. Każdy model dobrze jest zbadać pod kątem zależności wyniku tego modelu od zmian w jakichś parametrach czy w założeniach tego modelu. I to jest ta analiza czułości. Jak czuły jest model na wszelkiego rodzaju założenia i parametry. Za chwilę wam to pokażę w oprogramowaniu. Druga rzecz, którą możemy robić, to jest siłę połączeń, ponieważ mamy tutaj rozkład ciągły, przepraszam, mamy rozkład łączny pomiędzy wszystkimi zmiennymi. Możemy bardzo łatwo tego typu rzeczy wyprowadzać i to się też daje łatwo wyprowadzić. Pokażę wam to, jak to działa też. Wartość informacji też pokażę. I pamiętacie, mówiłem o tym teście jasności. Bardzo szybko, pewnie to była ostatnia minuta, nawet może minutę przedłużyłem w ubiegłym tygodniu. Chodzi o to, że jak budujemy modele, to często nie myślimy o dokładności tego, co wyrażamy, o dokładności tego, co w tym modelu umieszczamy. I wtedy ryzyko jest takie, że jeśli pójdziemy do naszego jakiegoś eksperta, poprosić go, ją albo jego, o liczby, pytamy się, no ekspercie, powiedz przecie, jaka będzie cena benzyny w przyszłym roku, no to ten ekspert po prostu może nam coś tam wygenerować, ale nie mamy pewności, czy ten ekspert dobrze nas zrozumiał. I tutaj dobrze jest model poddać tak zwanemu testowi jasności. Porównajcie na przykład cena benzyny w przyszłym roku do średnia cena benzyny 98 wzięta po wszystkich stacjach benzynowych Białegostoku pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia. Prawda? No to już troszkę jaśniej jest. To już jest tak wyspecyfikowane, że można to zoperacjonalizować. Gdybyście chcieli to mierzyć bez problemu, to można pomierzyć. Także to jest ważne. Na początku oczywiście, gdy tworzymy ten model, możemy tak nie przejmować się tym zbytnio, ale zanim pójdziemy do eksperta, zanim ten model zaczniemy używać, to powinniśmy koniecznie go dobrze wyspecyfikować, żeby to wszystko było jasne. Teraz pokażę wam jeszcze szybciutko w oprogramowaniu te trzy koncepty, o których mówiłem. No, zacznij działać, komputerze, mój komputerze miły. No, przestał na chwilkę, coś tam robi, coś tam myśli. No, będziemy musieli niestety znowu poczekać. To może zacznę mówić, a jak się tylko pojawi się zacznie odpowiadać mi, o, już coś tam się dzieje, to puszczę oprogramowanie. Dobrze, mamy tutaj już możliwość wstawienia oprogramowania. Prawie mamy, ona się tam rysuje. Coś tam się dzieje powoluśku. Już. Dobrze, oprogramowanie. Gini, oczywiście on coś tam jeszcze robi. To, co się dzieje, ja nie pod... No, może to dziś jest problem pomiędzy Windowsami a tą siecią. Albo sieć. Nie mam naprawdę pojęcia, co się dzieje, ale musimy oczywiście swoje odczekać tutaj. Także dało mi troszkę czasu procesora i teraz znowu czekamy. Jeśli chodzi o analizę czułości, może zacznę już też mówić, to analiza czułości, oczywiście można w różny sposób wyrazić czułość wyników jako funkcję parametrów. To, co jest tutaj robione w sieci Bayesowskiej, to otworzę model, jakiś tam z repozytorium. No, znowu coś tam, a nie, dobrze, robi. jeden z małych modeli, powiedzmy ten Hepar, którego często używam, dlatego że on jest jednym z takich fajniejszych, całkowitych modeli. Więc analiza czułości, może ona wymaga, żebyśmy wyspecyfikowali, co jest naszym celem obliczeń. Specyfikujemy to w ten sposób, że umieszczamy znak na zmiennej, która nas interesuje, który nazywa się celem, target. Znaczy, to jest taki znaczek tarczy strzeleckiej, to jest nasz cel obliczeń. I teraz, gdy wypuścimy analizę czułości, to model nam pokaże, gdzie znajdują się parametry, które są istotne do obliczenia prawdopodobieństwa a posteriori tego węzła. To jest ikonka do analizy czułości. Ten wykres, nawiasem mówiąc, nazywa się diagramem tornado. Jego się tworzy w ten sposób, za chwilę może ja pokażę jak na żywo, jak to wygląda. No dobrze. I teraz zobaczcie. Pokazuje nam mi w tym modelu, gdzie są istotne parametry do obliczeń tutaj. Do obliczeń rozkładu prawdopodobieństwa a posteriori tego węzła. I teraz tak, kolory. Szary kolor oznacza, że te parametry nie są w ogóle używane w obliczeniach tutaj. A z kolei te, które nie są szare, pokazują mi swoją intensywnością, gdzie te parametry ważne są. Im ciemniejsze, im bardziej czerwone, tym bardziej są te parametry istotne. Także to jest najbardziej czerwone, tutaj mamy różowe dwa i tutaj taki jasno-jasno-różowy, białawy. I teraz tak, jak kliknę podwójnie na tą ikonkę tornado, to zobaczcie, pokazuje mi do obliczeń prawdopodobieństwa stłuszczenie wątroby, to jest hepatic steatosis, to jest stłuszczenie wątroby obecne. Używa się ileś tam parametrów, tylko 8 parametrów jest użytych. I te parametry są uszeregowane od najbardziej istotnych do najmniej istotnych. Na osi X mamy prawdopodobieństwo a posteriori stłuszczenia wątroby bycia obecnym. I zobaczcie, jak zmieniam sobie parametry o 10%, na przykład ten parametr zmieniam o 10%, to mi się zmienia prawdopodobieństwo stłuszczenia od, no nie wiem, 0,85 do 0,15. Czyli sporo się zmienia. A tutaj z kolei, jak zmieniam sobie o 10% parametr cukrzyca obecna, no to mi się tylko troszeczkę zmienia, tak naprawdę bardzo niewiele. I tutaj w takim razie widzimy te parametry bardzo istotne. Ta miara to jest tak naprawdę pochodna prawdopodobieństwa stłuszczenia wątroby obecnego przez ten parametr. Czyli zmieniamy ten parametr o jakiś tam mały epsilon, jakąś deltę, tu akurat 10%, to tyle nam się zmieni prawdopodobieństwo to docelowe. I teraz tutaj są pokazane dokładnie, to jest pochodna, więc to jest równanie liniowe, bo to jest styczna w tym miejscu, pochodna jest styczną do tej krzywej. I tu są parametry tej linii, czyli widzimy tutaj A, B, właściwie są cztery parametry, które mają interpret tak, A, B, C, D. A to jest pewnie kąt nachylenia, B to jest przesunięcie i tak dalej. To jest równanie tej linii. I teraz możemy to sobie tak zobaczyć, możemy podwójnie kliknąć na to, wtedy nam pokaże ten parametr. Ten parametr jest dokładnie w tym węźle i to jest ten rozkład. On jest bardzo istotny w liczeniu prawdopodobieństwa posteriori tej choroby. Tak? I tutaj znowu widzimy te same liczby, które tam widzieliśmy. No i tak to znajdujemy. Analiza czułości jest zawsze zależna od kontekstu. Czyli zależy od tego, co szukamy, co zaobserwowaliśmy. Na przykład Jeśli ja sobie zaobserwuję jakąś tam zmienną, na przykład zaobserwuję sobie żółtość, żółtaczkę fizjologiczną, zauważcie, że ta liczba parametrów się zwiększyła teraz bardzo mocno. Tutaj, tu jest ten różowy, widać, gdzieś tam są parametry istotne. Jest więcej tych białek, które biorą udział w obliczeniu. Nie są może istotne, ale biorą udział w obliczeniu. Popatrzmy jeszcze raz na ten zbiór w tym, w tym diagramie tornado. Tych parametrów jest 200 w tej chwili, które są istotne, które mogą, mają jakikolwiek wpływ. No ale zobaczcie, uporządkowane są. Te parametry są bardzo mało istotne. Znowu najbardziej istotny jest ten parametr na górze. Prawdopodobnie to jest ten sam, który był. Prawda? Możemy tego szukać w ten sposób. Możemy też szukać to po prostu otwierając te węzły, które mają ciemny kolor. I tutaj pokazane są, które wartości, które parametry są najbardziej istotne. Tutaj na przykład jest różowe. Akurat no, to prawdopodobieństwo tego, że ktoś nadużywał alkoholu jest bardzo ważne tutaj. To jest czynnik ryzyka w słuszeniu wątroby. Otyłość jest też czynnikiem ryzyka. Przy nieobecnej cukrzycy i tak dalej. Także to jest taka troszeczkę sztuka, dlatego że analiza czułości to jest coś bardzo skomplikowanego, dlatego że coś może być czułe przy kombinacji parametrów. Tutaj patrzymy na każdy parametr z osobna, czy on jest istotny w policzeniu czegoś. Jeśli mamy więcej tych naszych celów w obliczu, na przykład niech to będą wszystkie nasze choroby, wszystkie sobie wybieram stąd i czynię je celami, czyli prawą myszką set target. Zobaczcie, że te parametry są w różnych miejscach potencjalnie. Na przykład płeć jest bardzo ważna. Tutaj mamy parametr, no, prawdopodobieństwo tego, że ktoś jest kobietą czy mężczyzną. Jest istotne w obliczeniach niektórych tych. Tutaj przy wielu tych celach, targetach jest to po prostu policzone jako średnia. Tak, to jest analiza czułości. Inna rzecz, która jest, którą pokazałem na tych slajdach, to jest policzenie grubości strzałek. To jest to. Tutaj możemy widzieć parami, które z tych strzałek są bardzo istotne. Grubość strzałki jest policzona. Właściwie grubość to jest tylko wyrażone graficznie liczba, która jest siłą wpływu. Możemy zobaczyć sobie też wszystkie te strzałki w jednej tabeli. To jest tabela, która pokazuje nam wszystkie strzałki tego modelu, ich jest od groma. I możemy sobie uporządkować tą tabelę, na przykład pod względem maksimum wpływu. To jest strzałka, która ma duży wpływ. I ona jest, no możemy sobie ją znaleźć, jeśli jak kliknę na to, locate arc, to jest ta strzałka, która jest najsilniejsza. Ta jest pewnie też silna, zobaczmy ją. To pewnie jest ta, nie, to nie ta. To jest ta strzałka. Zobaczycie, że ta funkcja jest ciekawa przy uczeniu się z danych. To pokażę później. Prawdopodobnie to będzie już po majówce, bo dzisiaj pewnie tego nie skończę. Ale zobaczycie, że ta funkcja siły połączeń jest bardzo ciekawą przy wyborze zmiennych do uczenia. I co tam jeszcze było ostatniego? Aha, wartość informacji. To jest takie specjalne rozszerzenie modelu do zastosowań diagnostycznych. Ale można to też nadużywać w innych zastosowaniach. Mianowicie tutaj liczymy sobie, jaka jest wartość informacji pochodzącej od różnych obserwacji w liczeniu naszego celu. Na przykład to jest maskość wątroby. Ona jest najbardziej prawdopodobna w tym modelu w tej chwili. To jest to. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tej chorobie, która jest na czerwono, zobaczcie, że ona jest na czerwono, to są zmienne, które dają najwięcej informacji. Jak to się liczy? Znowu mamy do czynienia z rozkładem łącznym wszystkich zmiennych, więc możemy tutaj cuda policzyć. To jest tak zwana miara, która nazywa się entropią krzyżową. Ona nam liczy zmianę w prawdopodobieństwie jako, właśnie to jest ta miara, jako funkcja tych obserwacji, czyli jesteśmy w stanie zmienić to prawdopodobieństwo najwięcej, o wiele więcej niż na przykład obserwując tą zmienną. I to jest oczekiwana zmiana. Jeśli chcemy zobaczyć zmianę tak naprawdę, to już możemy zobaczyć do poszczególnych stanów tej zmiennej, jeśli zaobserwujemy, że przeciwciała grzybiczne jakieś są obecne, to jest w stanie nam zmienić to bardzo. Zobaczcie, zaobserwuję to. Nie wiem, czy kliknąć podwójnie. Tak, kliknąłem podwójnie, zaobserwowałem sobie to. Zobaczcie, że to nam się zmieniło bardzo prawdopodobieństwo tego. Opuśćmy to wszystko, te obserwacje. To też, jak zauważyliście, jest bardzo zależne od kontekstu. Jest też inna miara tutaj, na przykład maksymalna zmiana prawdopodobieństwa. Zobaczcie, ta zmienna potrafi zmienić nam prawdopodobieństwo PBC o 0,583 i to są dokładnie stany, które to zmienią. Jeśli będzie obecne, zmieni się tyle. Jeśli będzie nieobecne, to zmieni się w dół tak naprawdę. Też można sobie to policzyć. Dla zaobserwowanych rzeczy, załóżmy, że to obserwuję sobie, pokazane jest, jaka jest siła tych obserwacji w diagnozie. Obserwujmy jeszcze na przykład płeć, zaobserwujmy coś jeszcze, wiek i tak dalej. Zobaczcie, że w prawdopodobieństwie tym, że to jest marskość wątroby, najistotniejsza była obecność tych przeciwciał. Wiek i płeć były nieistotne. Widać to tutaj. To wszystko jest bardzo zależne od kontekstu oczywiście. I tutaj jakie zastosowanie tego? Zastosowanie jest takie, że pewnie macie wszyscy doświadczenie dzwonienia do jakiegoś serwisu i tam w tym serwisie zaczynają wam zadawać głupie pytania, prawda? Na przykład, czy komputer, nie wiem, czy dym się wydobywa z niego i tak dalej. Często są to głupie pytania. Dlaczego? No dlatego, że oni mają jakiś tam skrypt, który po prostu, przez który przechodzą. Jak ktoś zadzwoni, to zapytaj się to, jak to, to tamto i tak dalej. Więc to jest możliwość generacji tego skryptu tak naprawdę na bieżąco. Zobaczcie, pytamy się o coś, na przykład... jeszcze jedna rzecz. Możemy tutaj robić tak zwaną diagnozę różnicową. I to w wypadku diagnozy medycznej, jak i diagnozy maszyn, wybieramy sobie 4 różne choroby, najbardziej prawdopodobne. I teraz zobaczcie, tutaj mamy... możliwość, to nie jest dobra może miara w tym wypadku, tutaj mamy te obserwacje, które najbardziej rozstrzelą te 4. Czyli aby zróżnicować pomiędzy tymi 4 możliwymi chorobami, to jest najlepsza obserwacja. Albo ta, najtańsza, płeć. Jeśli to jest kobieta, zobaczcie, to ta choroba jest prawie że wykluczona. Te się troszeczkę też zmieniły. Znowu te przeciwciała grzybiczne najlepszą dają nam wartość diagnostyczną. Znowu zobaczcie, największe rozstrzelenie pomiędzy tymi chorobami. Także tego typu rzeczy możemy też robić, dlatego że mamy rozkład łączny prawdopodobieństwa, także możemy sobie na rozmaitsze cuda liczyć. I to jest też, w niektórych zastosowaniach, w stanowieniu decyzji jest to też bardzo, bardzo, bardzo fajne. Dobrze. Tego chyba już wiem, znaczy to jeszcze do tego może kiedyś powrócimy, kiedyś tam, ale nie w tej chwili. Chciałem wam pokazać z kolei, zaczniemy następującą, czekajcie, zobaczmy, czy mam otwartą tą, nie mamy chyba tego otwartego. Także otworzę sobie tylko może inną kartotekę. No. Otworzy się to, czy nie otworzy? Chyba się otworzy, ale troszeczkę też potrwa. Też coś tam jeszcze to potrwa. Coś tam dalej jeszcze mielę chyba. No, poczekamy chwileczkę. W międzyczasie może pójdę do Giniego i otworzę te modele ręcznie. No, Gini też jest w tej chwili, też zasnął na chwileczkę. No, cały komputer zasnął. W międzyczasie może, żeby uniknąć czekania, otworzę prezentację. Zaręczam Państwu naprawdę, że to się nigdy nie dzieje u mnie w domu. Sami ze sobą mam dwa laptopy. Jak jeden nie działa, to otwieram drugi. Tak, tak, ale komputer jest czymś zajęty, podejrzewam. Nie wiem dokładnie czym. Dobrze, otworzyłem to, więc otworzę prezentację. No. Kolego, otwieraj się. Mogę też spróbować. Nie, to nie dziwi. Może stąd otworzę inną prezentację. No, też przestał się słuchać. Coś tam mielę. Też może to jakaś być niekompatybilność. To jest Windows 10. W tej chwili już jest 11, także. No.
Może po prostu restart i bezpośrednie włączenie prezentacji mogłoby pomóc. Tak, system zaczął coś mielić.
Tak, restart czasami działa. No może, a może wyłączenie po prostu tej internetu. Też można to oczywiście zrobić.
Zazwyczaj ze środy na czwartek są wypuszczane aktualizacje do Windowsa, więc a może on, szansa, że właśnie wtedy teraz albo je pobiera, albo je instaluje.
Może on pobierać je, tak. I, a ten, to połączenie internetowe nie jest za szybkie, tak?
A potrzebujemy sieci, może po prostu wyłączmy.
Właśnie to chciałem zrobić teraz. Wyłączę sieć, może to po prostu przestanie. Kliknąłem, ale teraz czekam na razie jeszcze. No. Coś się tam miela. No, wszystko nagle się robi. Może wykorzystajmy to, że coś się robi. Ale może też otworzy. No, może rzeczywiście będę mógł. Dobrze, idziemy w tryb samolotowy i to oczywiście powinno pomóc, myślę. No. Tryb samolotowy. Tryb samolotowy, włączaj się. Dobrze, chyba się włączył. Jeszcze raz kliknąłem na to. On nie chce tego robić, tak? No, kolego, rób coś tutaj. Rozłącz. Jak każdy przyzwoity wirus, nie pozwala mi. Nacisnąłem na disconnect i nie chcę. Może w międzyczasie mi się uda włączyć. Dobrze. Uczenie. Możemy poznać ze slajdami, ale ja bym chciał Państwu pokazać taką motywacyjną prezentację najpierw, żebyście wiedzieli, dokąd idziemy. Bo już kliknąłem na to, także to się powinno startować. Jeszcze raz zobaczmy, czy to się już wyłączyło. Mielę się. To się startuje, myślę. No tak. No, przestało się mieleć. Co mogę zrobić jeszcze? No nie dał się wyłączyć internet, widzę. Znowu kliknąłem tutaj. Jeszcze. A, jest już tryb samolotowy. Super. W takim razie już nie potrzebuję. Dalej coś się jeszcze dzieje. Dobrze, zobaczmy, co tutaj jest. Czy to się już załadowało, czy jeszcze nie. Przepraszam Państwa za to najmocniej. Tak jakby Explorer, czyli ten. Dobrze, co teraz? Dobrze, pójdziemy tam, jeśli się da. Próbowałem to czasami, nie potrafię się zorientować, co tam się dzieje i teraz ten menedżer zadań też będzie się ładował przez 2 minuty, także...
Tak, tak. Albo gdzieś serwis. Tak.
Czyli internet nie pomógł jak na razie. Włączenie internetu. Nie wiem dlaczego ten jest, pokazuje up to date. No jest wyłączony, zdecydowanie. Czekamy. Czekamy na prezentację. Się tędy szybciej otworzy. Może się nie otworzy. Tak długo to jeszcze to nigdy nie trwało. Rzeczywiście robi się coraz gorzej.
Nie, to może być po prostu czas na restart. Słychać, że procesor jest zawalony.
Tak, ja restartowałem to też niedawno, także wie pan, to nie pomaga.
Tak, ale teraz mamy wyłączony internet, więc drugi raz nie zaciągnie tego, nad czym teraz pracuję.
Tak, myśli pan, że to jest to. Może to nie jest to.
Nie wiem, ale to jest jakaś hipoteza.
Może być to, bo widać, że ładuje ciągle plik z dysku i może ładować, jeśli to jest, może to jest w Dropboxie.
Jest w Dropboxie, dokładnie. No, coś się zaczęło dziać. Ale też jest to ciągle zajęte. O. O, nie, zajęte. A to? Dobrze, może ta kartoteka się otworzy, nie? Pracować.
Ciężko mi uwierzyć, że akurat sieć Politechniki była taka wolna. Muszę powiedzieć o jakiegoś antywirusa, który to...
Mam też antywirusa, oczywiście.
To nie jest sercu, czy na uczelni, czy nie.
No ale ten antywirus działa też w domu u mnie. Co nie zakryza? Tutaj, nie, oczywiście, on tam coś miele. To jest naprawdę żenująca sytuacja. Przepraszam Państwa jeszcze raz za to. Tak długo to jeszcze nigdy nie trwało. Trzymać tego. Co mogę zrobić? No ten też pewnie już na coś czeka, także. Oj. Akurat dzisiaj nie wziąłem tego drugiego laptopa, bo jestem przełączył szybko. Tamten też. Dlatego tak ta hipoteza, dlatego że tamten się czasami podobnie zachowuje. Czasami tak samo. Też czekam na coś. Ctrl Alt Delete. Też by na to czekał 2 minuty. Więc zacznę mówić, to się w pewnym momencie się to nareperuje. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Państwo sobie pewnie wyobrażają dosyć dobrze, że jak mamy zbiór danych, to możemy się nauczyć prawdopodobieństw, prawda? Bo mamy na przykład jakąś tabelę prawdopodobieństw warunkowych. Jeśli to nie jest warunkowa tabela, no to bardzo łatwo wyobrazić sobie nauczenie się parametrów. Po prostu jak mamy jakąś kolumnę danych, w których mamy, no, task manager się może... Mamy jakąś kolumnę danych, no zobaczmy. To z tej kolumny można się nauczyć przykładu prawdopodobieństwa tej zmiennej, brzegowego. A jeśli mamy warunkowe z kolei, to tak samo możemy, te warunki to są po prostu z wybór jakiegoś podzbioru danych i z tego podzbioru możemy się po prostu nauczyć też rozkładu zmiennej. Ale ta magia, o której chciałem dzisiaj mówić, to jest nauczenie się struktury modelu. Pamiętacie, że parę tygodni temu mówiłem o przyczynowości, jak przyczynowość, struktura przyczynowa jest zależna od rozkładu prawdopodobieństw, szczególnie niezależności, czy też zależności. Okazuje się, że jak popatrzymy na dane i popatrzymy na zależności w tych danych, możemy z nich wywnioskować, jaka jest struktura modelu. I to jest dokładnie ta magia, która tutaj się dzieje. No, do diabła naprawdę, to już jest za długo. Nawet ten task manager się nie wystartował. Może to być antywirus, no ale ja mam antywirusa tego samego wszędzie, na każdym moim komputerze, a mam 4 komputery w tej chwili. I to się nigdzie nie dzieje w ten sposób. Tutaj? No, może otwórzmy prezentację. To oczywiście też będzie godzinę trwało. Wszystkie programy na coś czekają, na procesor. Procesor po prostu rzęzi w tej chwili. No ale task manager też się nie chce wystartować. Byłoby naprawdę ptakowo, gdybym ja nic nie mógł zaprezentować, ale akurat dzisiaj nie wziąłem laptopa tego drugiego, dlatego że musiałem wziąć iPada, który zajmował mi miejsce w plecaku i zostawiłem ten drugi laptop. Twardy reset, myśli pan? No dobra, w takim razie resetujemy na twardo go.
Tak, nie mamy nic do stracenia.
Nie mamy nic do stracenia. Jest na twardo. Włączamy go w takim razie teraz. Obawiam się, że to może niewiele pomóc. No zobaczymy. Już się resetuje w tej chwili, tak dlatego nie widzą państwo tego. Coś się już dzieje, dobrze, wiemy się. Dobrze, teraz w takim razie.
Teraz na początku task manager otworzymy i ewentualnie przejrzymy, jaki proces są uruchamiane.
Co teraz chce pan uruchomić tego task managera?
Że przynajmniej wiadomo.
Task managera? W czasie pootwieram to, co trzeba, czyli dobrze. Teraz tak, otworzę jeszcze raz to no. No i co tutaj? Processes? Performance? Ach, wycisnąłem escape i zamknął się task manager. Na razie się nic nie dzieje, także niewiele tutaj się nauczymy. Proszę pozwolić, że ja teraz otworzę jeszcze raz to, co powinienem otworzyć. Mam nadzieję, że mamy dalej. Tak, mamy dalej. Na szczęście nie ma internetu. Super. Dobrze. A więc w takim razie szybko ta demonstracja, którą chciałem wam pokazać, żeby dokąd my idziemy. Tu mamy model prosty bardzo. Zobacz, gdzie on jest tutaj. To jest taki prościutki model, który użyłem, aby z niego wygenerować dane. Dane otworzę też w tym samym programie. Tutaj są dane. Załóżmy, że mamy zbiór danych, który tak wygląda. Ten zbiór danych jest, udaje zbiór danych zebranych w banku. W tym zbiorze danych mamy kolumny, które reprezentują zmienne i wiersze, które reprezentują poszczególne przypadki. To jest prawie zawsze początkowe stadium we wszelkiego rodzaju analizie danych, czy też uczeniu maszynowym w informatyce. Czyli kolumny to są zmienne, a wiersze przypadki. To się czasami nazywa po angielsku flat table, czyli taka tabela płaska. To jest też podobne do relacji w relacyjnych bazach danych. I w tym wypadku ten zbiór danych reprezentuje klientów banku, którzy spłacili lub nie spłacili pożyczki. Ta ostatnia zmienna to jest to, czy oni spłacili, czy nie spłacili. Na przykład ten klient spłacił i to jest charakterystyka tego klienta. Różne zmienne, które mierzyliśmy. Takie zmienne mamy skąd? No, z jakiegoś formularza, który się wypełnia przy podaniu o pożyczkę. Taki zbiór danych mamy, to możemy sobie z tego zbioru danych możemy się nauczyć nowego modelu. Cyk i w ułamku sekundy tak naprawdę mamy strukturę tego modelu. Ta struktura jest czysto ze zbioru danych, nic tutaj innego do tej procedury uczenia się nie wsadziłem, tylko właściwie to jest zbiór danych. Przechodzimy dalej. Mamy sieć Bayesowską. Zróbmy to, jeszcze uporządkujmy lekko. Przypominam, że to jest tak naprawdę tylko taka motywująca prezentacja, dokąd my idziemy, co chcemy robić. Będę się tym... Czekajcie, jeszcze raz sobie ten layout, żeby on był troszeczkę bardziej porządny, żeby troszeczkę bardziej nam rozdzielił te zmienne. No i tutaj mamy strukturę nauczoną ze zbioru danych. Czekajcie, to jest tak. Ta struktura odzwierciedla nam strukturę przyczynową pomiędzy tymi zmiennymi. Możemy zobaczyć, co powoduje to, że ktoś spłaci czy nie spłaci pożyczkę. Możemy używać tych funkcji, o których mówiłem dzisiaj w ubiegłym tygodniu, na przykład siłę połączeń. Widzimy, że na przykład ta zmienna wpływa najmocniej bezpośrednio na tą wartość kredytową, czy ktoś spłaca pożyczkę, czy nie. Czekajcie, niech ja to jeszcze przesunę troszeczkę. Wiek też wpływa, ale nie jest taki strasznie istotny. I tak dalej. Czy mamy strukturę, mamy siłę połączeń i jednocześnie też mamy model, który możemy wykorzystać w systemie wspomagania decyzji. Mianowicie możemy zacząć takiego modelu używać. Przychodzi nam tutaj ktoś, jakiś nowy człowiek do tego banku, sobie mówi, że chce pożyczkę. Zaczynamy się pytać, jaki jest pana czy pani wiek. Czekajcie, ja może wyłączę to. No, wiek jest powiedzmy młody, produktywny. Czekajcie, to też wyrzucę, bo nam przeszkadza. Jakie są dochody? No, niewielkie na razie. Jestem biedny, prawda, jestem studentem. Zauważcie, że ja sobie te rzeczy obserwuję, wypełniam formularz. I widzimy tutaj prawdopodobieństwo tego, że ten ktoś spłaci pożyczkę, czy nie. Jeśli ustalimy sobie jakąś wartość progową, którą możemy na przykład ustalić na podstawie takich rzeczy jak jakaś użyteczność, czy zyski finansowe możliwe z tego klienta, możemy w pewnym momencie powiedzieć, że